Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Soft Currency Economics 2 to krótka, lecz programowo radykalna książka z obszaru ekonomii monetarnej i polityki fiskalnej. Warren Mosler, inwestor oraz jeden z ważnych popularyzatorów Modern Monetary Theory, przedstawia w niej sposób działania państwowego pieniądza fiducjarnego z perspektywy operacji bankowych w rynku obligacji i banku centralnego. Punktem wyjścia jest rozróżnienie między krajem emitującym własną walutę płynną a podmiotem, który musi najpierw zdobyć walutę od innych.
Mosler przekonuje, że rząd emitujący własny pieniądz nie finansuje wydatków tak, jak gospodarstwo domowe.
Ponieważ jego wydatki wprowadzają do sektora prywatnego środki potrzebne m.in. do płacenia podatków i kupowania obligacji, książka nie jest neutralnym podręcznikiem teorii ekonomii, lecz zwięzłym wykładem argumentów MMT przeciw powszechnym wyobrażeniom o deficycie, długu publicznym i stopach procentowych. Wydanie drugiego z 2012 roku porządkuje wcześniejsze idee Moslera i uzupełnia je materiałami odnoszącymi się do włoskich doświadczeń monetarnych oraz europejskiej debaty o długu. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, waluta jako publiczny monopol, a nie ograniczony zasób towarowy. Najbardziej podstawowa teza książki głosi, że nowoczesna waluta fiducjarna jest narzędziem publicznym.
Drapukus. Państwie, które ustanawia podatki należne w swojej jednostce pieniężnej, popyt na tę walutę nie wynika wyłącznie z dobrowolnej wymiany rynkowej. Podatnicy potrzebują jej, aby wywiązać się z zobowiązań wobec państwa. Mosler używa tego spostrzeżenia, aby podważyć intuicję, według której rząd musi najpierw zebrać pieniądze od obywateli, zanim będzie mógł je wydać.
W ujęciu operacyjnym MMT kolejność jest odwrotna: wydatki publiczne dostarczają sektorowi prywatnemu aktywów denominowanych w walucie państwa, a podatki część tych aktywów wycofują.
Nie oznacza to, że każda władza może bez konsekwencji zwiększać wydatki. Mosler przesuwa jednak pytanie z poziomu księgowego na poziom realny.
Problemem nie jest mechaniczny brak pieniędzy, lecz dostępność pracowników, maszyn, energii, materiałów i zdolności produkcyjnych.
Gdy gospodarka dysponuje niewykorzystanymi zasobami, większy wydatek publiczny może zwiększyć produkcję i zatrudnienie. Gdy zasoby są już przeciążone, ten sam wydatek może przede wszystkim podbijać ceny.
Ta różnica jest osią argumentacji książki i wyjaśnia, dlaczego autor traktuje inflację, a nie nominalną wielkość deficytu, jako właściwe ograniczenie polityki fiskalnej. Po drugie, płynny kurs walutowy wyznacza granicę między suwerennością a zależnością finansową. Termin soft currency odnosi się u Moslera do systemu waluty o płynnym kursie, której emitent nie zobowiązuje się do wymiany po stałej cenie na złoto, inną walutę albo inny zewnętrzny aktyw.
Tak,
w takim układzie państwo nie musi utrzymywać określonego zapasu rezerw walutowych, aby bronić z góry ustalonego parytetu.
Kurs może się zmieniać, a dostosowanie następuje przede wszystkim przez cenę waluty na rynku, nie przez utratę zdolności do dokonywania płatności w pieniądzu krajowym.
Dla Moslera ma to ważną konsekwencję dotyczącą obligacji. Rząd, który emituje dług wyłącznie we własnej walucie i ma sprawny system płatniczy, nie staje wobec technicznej konieczności zdobycia tej waluty przed spłatą zobowiązań.
Ryzyko niewypłacalności w swojej jednostce rozliczeniowej różni się więc od ryzyka kraju zadłużonego w walucie obcej lub utrzymującego sztywny kurs.
Autor wiąże tę intuicję z obserwacjami z rynku włoskich obligacji z początku lat 90., gdy lira była walutą płynną.
Teza nie daje się automatycznie przenieść na każde państwo. Kraje strefy euro nie emitują samodzielnie waluty, w której zaciągają dług, a gospodarki silnie uzależnione od importu mogą odczuwać skutki osłabienia kursu szczególnie dotkliwie.
Książka jest najtrafniejsza wtedy, gdy czytelnik stale pamięta o tych warunkach instytucjonalnych. Po trzecie, deficyt publiczny jako finansowa nadwyżka sektora prywatnego.
Mosler przedstawia deficyt państwa nie jako dowód finansowej nieodpowiedzialności sam w sobie, ale jako zapis przepływu aktywów między sektorami gospodarki.
Jeśli rząd wydaje więcej niż pobiera w podatkach, do sektora prywatnego trafiają netto finansowe aktywa w walucie krajowej, najczęściej w postaci depozytów, gotówki lub obligacji skarbowych.
Z perspektywy bilansowej publiczny deficyt jest więc powiązany z nadwyżką pozostałych sektorów z uwzględnieniem relacji z zagranicą.
Ta perspektywa zmienia sens debat o redukcji deficytu. Jeżeli sektor prywatny chce oszczędzać netto, a kraj ma niewielką nadwyżkę handlową albo deficyt zewnętrzny,
jednoczesne ograniczanie deficytu publicznego może osłabić dochody i popyt. Autor nie twierdzi, że każdy deficyt jest pożądany niezależnie od sytuacji.
Twierdzi raczej, że jego ocenę należy uzależnić od skutków dla zatrudnienia, produkcji, cen i prywatnych bilansów, a nie od analogii do budżetu rodzinnego.
W książce obligacje skarbowe nie są przedstawiane jako konieczne źródło pieniędzy dla emitenta waluty. Drabus logis MMT, ich emisja, może służyć zarządzaniu rezerwami bankowymi i stopą procentową oraz dostarczaniu bezpiecznego aktywa oszczędnościowego. Jest to jedno z najbardziej niekonwencjonalnych, ale zarazem operacyjnie skoncentrowanych przesunięć perspektywy proponowanych przez Moslera. Po czwarte, podatki i obligacje pełnią funkcje polityczne, nie rolę źródła gotówki dla emitenta pieniądza. W standardowym języku politycznym podatki bywają przedstawiane jako podstawowe źródło środków, z których państwo opłaca wydatki. Mosler proponuje inne ujęcie. Skoro państwo jest emitentem własnej waluty, podatki nie są dla niego technicznym warunkiem uzyskania środków płatniczych. Ich zasadnicze funkcje dotyczą tworzenia popytu na walutę, ograniczania siły nabywczej sektora prywatnego, a także realizacji celów dystrybucyjnych i regulacyjnych. Podatek może zmniejszać presję inflacyjną, ponieważ redukuje wydatki prywatne, lecz nie jest według autora skarbonką, którą trzeba napełnić przed uruchomieniem programu publicznego. Podobnie Mosler interpretuje sprzedaż obligacji. W ekosystemie bankowym wydatki państwa zwiększają rezerwy banków, a podatki je zmniejszają. Gdy rezerw jest więcej, niż system potrzebuje do rozliczeń, stopa na rynku międzybankowym może znajdować się pod presją spadkową. Sprzedaż papierów skarbowych może wtedy zamieniać część rezerw na oprocentowane aktywa i wspierać docelową stopę procentową banku centralnego. To rozumowanie nie eliminuje politycznych sporów o skalę podatków ani o strukturę długu. Zmusza jednak do rozdzielenia realnego pytania. Kto ponosi ciężar podatku i jaki jest jego efekt gospodarczy? Od błędnego pytania, czy państwu może zabraknąć własnych elektronicznych jednostek rozliczeniowych. Na koniec, zatrudnienie i stabilność cen jako właściwe kryteria oceny polityki gospodarczej, praktycznym celem argumentacji Moslera jest odejście od polityki, która uznaje bezrobocie za nieunikniony koszt ograniczania deficytu. Autor rozpoczyna od kontrastu między niezaspokojonymi potrzebami społecznymi, takimi jak opieka zdrowotna, edukacja czy infrastruktura, a istnieniem bezrobotnych pracowników i niewykorzystanych zasobów. W jego ujęciu pytanie o możliwość realizacji programu publicznego powinno brzmieć, czy gospodarka ma ludzi i środki zdolne go wykonać, a nie czy rząd wcześniej zgromadził odpowiednią liczbę jednostek własnej waluty. Jednocześnie książka nie utożsamia pełniejszego zatrudnienia z dowolnym wzrostem wydatków. Gdy państwo konkuruje o te same zasoby, które są już intensywnie wykorzystywane prywatnie, powstają realne koszty alternatywne i ryzyko inflacji. Dlatego MMT w wersji Moslera kładzie nacisk na dostosowywanie polityki fiskalnej do poziomu popytu oraz dostępnej podaży. Deficyt jest narzędziem, nie stałym celem. Autor jest również sceptyczny wobec przekonania, że sama polityka pieniężna potrafi precyzyjnie sterować popytem i zatrudnieniem. Zmiany stóp procentowych oddziałują przez wiele kanałów, często z opóźnieniem i z nierównym skutkiem dla różnych grup. Mosler uważa zatem, że odpowiedzialność za ogólny poziom aktywności gospodarczej powinna w większym stopniu spoczywać na polityce fiskalnej, ocenianej przez pryzmat zatrudnienia i stabilności cen. Podsumowując, Soft Currency Economics II będzie najbardziej użyteczna dla czytelników, którzy chcą zrozumieć MMT od strony podstawowych mechanizmów pieniądza państwowego, a nie wyłącznie przez pryzmat bieżących sporów partyjnych. Skorzystają z niej studenci ekonomii, osoby śledzące debatę o deficytach i długu publicznym, pracownicy sektora finansowego oraz obywatele próbujący oddzielić ograniczenia instytucjonalne od politycznych sloganów. Szczególnie cenna jest dla tych, którzy przywykli traktować budżet państwa jako prostą wersję budżetu domowego.
Jej korzyść intelektualna polega na zmianie kolejności pytań.
Zamiast pytać, skąd emitent własnej waluty weźmie pieniądze, czytelnik uczy się pytać o niewykorzystane zasoby, strukturę popytu, inflację, kurs walutowy i zależność od finansowania w obcej walucie. Taka rama nie przesądza automatycznie, jakie wydatki są dobre, ale pozwala trafniej analizować ich skutki.
Na tle wielu książek o MMT praca Moslera wyróżnia się krótką formą i silnym zakorzenieniem w praktyce rynków obligacji oraz operacji banku centralnego.
Nie jest szerokim podręcznikiem historii myśli ekonomicznej ani szczegółowym programem wszystkich reform społecznych. Jej odrębność polega na konsekwentnym, operacyjnym wyjaśnieniu, dlaczego waluta płynna, podatki, rezerwy bankowe i dług publiczny działają inaczej, niż sugeruje potoczna metafora państwa jako zadłużonego gospodarstwa domowego. Warto ją czytać krytycznie, pamiętając, że jej wnioski dotyczą przede wszystkim państw posiadających rzeczywistą suwerenność monetarną.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Warren Mosler, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.